Szkoda czasu na złe seriale.
Anna Piekutowska.
I Zuzanna Piechowicz. Dzisiaj o damskich, żeńskich, babskich, dziewczyńskich duetach.
Powody są dwa. Pierwszy z nich to jest nasza zaległość sprzed roku. Cały rok właściwie myślałyśmy o tym serialu. To jest serial Hacks, który miał swoją premierę na HBO Max, ale mi się zrymowało. No i czekałyśmy, aż HBO Max wejdzie do Polski i będziemy mogły obejrzeć ten serial tak strasznie uhonorowany i obsypany nagrodami. No i wreszcie się udało, a do tego bardzo szybko dostałyśmy drugi sezon, więc jesteśmy niezwykle usatysfakcjonowani.
Drugi pretekst to finał serialu Grace i Frankie, o którym wiele razy tutaj rozmawiałyśmy. Zobaczyłyśmy, jak poszło tym dwóm tytułowym Grace i Frankie zakończenie tej historii i opowiemy wam o tym.
Dzisiaj będzie kobieco, feministycznie, no i mocno komediowo.
I międzypokoleniowo. Zapraszamy.
Szkoda czasu na złe seriale.
To zacznijmy od serialu Hacks. Tak jak już powiedziałam, został obsypany nagrodami, dostał 3 nagrody Emmy, tam jeszcze jakieś Złote Globy były grane po drodze. Jest to serial komediowy opowiadający o dwóch artystkach, komediantkach, bo właśnie przed chwilą, zanim się spotkałyśmy, opowiedziałaś mi o tym, że tytuł komediantki również gdzieś funkcjonował w polskiej przestrzeni przez jakiś czas.
I na szczęście przestał, ale tak, to jest to polskie tłumaczenie. Te polskie tłumaczenia zwykle niestety są niefortunne, ale nie na tym warto się skupić w kontekście tego serialu.
Ja bym nazwała jednak je komiczkami, a nie komediantkami. Trochę w innym stylu niż polski i polskie komiczki. Może bardziej pasuje do nich też powiedzenie stand-uperki, a właściwie do jednej, do Debory Vance. Dwie główne postacie, Debora Vance i Ava Daniels, grana Debora przez Jean Smart.
Tu oklaski. Oklaski.
Mam nadzieję, że Gepard jakieś wstawi.
Bartosz Dąbrowski, nasz audioredaktor, wydawca tego podcastu.
Tak, my się rzuciłyśmy na ziemię, zaczęłyśmy bić pokłony, ale już wstałyśmy i jesteśmy z powrotem na krzesełkach i możemy powiedzieć, że drugą główną rolę gra Hannah Einbinder i ten serial komediowy zasadza się właściwie na relacji pomiędzy tymi dwiema kobietami. Ta relacja jest najważniejsza. Je dzieli pokolenie, a być może nawet dwa pokolenia.
Jak nie trzy, bo mamy taką uhonorowaną, mogę to powiedzieć, seniorkę w dobrym znaczeniu sceny komediowej, stand-uperki, jedną z takich gwiazd po prostu stand-upu, która od lat występuje w Los Angeles. I mamy młodą, właściwie ona jest komiczką, ale też pisze teksty do seriali, dla komików, dla stand-uperów, stand-uperek. Jest milenialsem, której zależy na tym, żeby środowisko było czyste, na równości płac, na tym, żeby opodatkować bogatych. No i mamy tutaj tą główną bohaterkę, która jest ocieka bogactwem, kupuje antyki za jakieś absurdalne pieniądze, a kobiecie, która jest jej prywatną krupierką, oddaje stare Rolls Royce, więc mamy naprawdę zderzenie światów.
I ma dwa korgi, jak królowa Elżbieta II, która ma ich cały tłum, więc za każdym razem, kiedy widziałam te pieski, myślałam sobie o tym, że jej takie arystokratyczne inklinacje i to bogactwo jeszcze jest przez te pieski podkreślone.
Ja myślę, że jest taki, jednym z pierwszych odcinków jest taki wątek, że na kanapie, którą ma w salonie, który to salon Ava nazywa salą weselną.
Przypomina, te polskie również niektóre.
Tak, ale odpowiada, że no, na tej kanapie to w 1985 Liberace, że tak powiem, chyba się upił, czy nie pamiętam dokładnie, jaki to jest czasownik, bo to jeden z pierwszych odcinków, który już jakiś czas temu oglądałam, więc naprawdę jest dużo styku światów, dużo styku pokoleń, które moim zdaniem pasuje nie tylko do świata stand-uperskiego i komediowego, tylko właśnie jest w ogóle taką opowieścią o tym, co się dzieje, jak powstaje, no powiem to, przyjaźń, relacja z osobami z różnych światów i z różnych pokoleń.
Musimy też koniecznie wspomnieć o tym, że postać Debory Vance wykreowana została na podstawie prawdziwej komiczki, prawdziwej bohaterki. Chodzi o znaną, amerykańską, uwielbianą, no nie wiem jak ją nazwać, showmankę, Joan Rivers, która przez wieki właśnie święciła triumfy w amerykańskich programach. I Debora Vance bazuje na niej nie tylko dlatego, że ma ten swój show w Las Vegas od lat, nie tylko dlatego, że przez pewien czas była szansa, że dostanie jako pierwsza Amerykanka, jako pierwsza amerykańska kobieta taki wieczorny show w telewizji, taki talk show, gdzieś tam komentujący rzeczywistość, no i właśnie oparte również na stand-upie, czy jakichś występach muzycznych, czy artystycznych. No ale też wiemy o tym i musimy o tym powiedzieć, bo tak wykreowałyśmy ten obraz Debory jako takiej osoby, która naprawdę jest potężna, ale chyli się ku zachodowi jej sława. To znaczy ona zaczęła występować w telezakupach. Po prostu jest dla tego młodszego pokolenia panią, która jest trochę już obciachowa. Bardziej ją uwielbią mamy osób, które mają 20-30 lat, a im się właśnie kojarzy jako z dziwną panią z telewizji, która próbuje sprzedać leginsy w programie poświęconym telezakupom, albo świeczki zapachowe. Chodzi w takich dość obciachowych szlafrokach, powłóczystych szatach brokatowych. Ale już musimy powiedzieć o tym, że ona ma kłopoty z tym, aby funkcjonować gdzieś w tym współczesnym świecie show biznesu, też naznaczonym na przykład przez takie wydarzenia jak Me Too.
To jest bardzo ważne, bo ona właściwie w tym momencie, w którym ta kariera chyli się ku upadkowi, ku jakiemuś wygaśnięciu, decyduje się na współpracę z Ewą, widząc w niej jakąś szansę na odświeżenie, na pozostanie w show biznesie, na jakąś nową jakość w swoich występach i na ratunek swojej pozycji, do której jest bardzo, ale to bardzo przywiązana. Więc dlatego one funkcjonują. Z kolei Ewa przez pewien żart, który umieściła na Twitterze, została taką
persona non grata. Ona po prostu została skancelowana.
Tak, to znaczy, dokładnie tak.
Jej postać jest opowiedziana jako taka, która weszła do amerykańskiego show biznesu z tego młodego plemienia feministycznych, bezkompromisowych dziewczyn w komedii, który jest taką Liną Dunham trochę, być może, ją tak możemy porównać, która natychmiast stała się bardzo popularna, zarobiła masę pieniędzy, kupiła sobie dom i nagle okazało się, że przez jednego tweeta wszystko to straciła pozycję, no i teraz sobie musi poradzić jakoś z hipoteką.
Zresztą dlatego, że ten tweet został uznany za homofobiczny, a ona sama jest osobą biseksualną. Więc to jest też bardzo ciekawy wątek, kto i na jakich zasadach zostaje skancelowany. I wydaje mi się, że tutaj twórcy biorą udział trochę w tej dyskusji, czy jeden tweet ma sprawić, że ktoś wypada całkowicie z rynku. Kto ustanawia, gdzie ta granica jest, że można przeprosić i wrócić, albo już przeprosiny nic nie dają. Bardzo, bardzo to jest też ciekawy wątek, szczególnie, że nasza główna bohaterka, ta stand-uperka, seniorka, ona z kolei trochę tych granic nie uznaje.
Ona ich w ogóle nie czuje.
Nie czuje ich. Właściwie uważa, że ten żart przede wszystkim był nieśmieszny, a nie, że było z nim coś nie tak. I bardzo ważny też wątek tego, że ona jest, i dlatego też ta postać grana przez Jean Smart jest ciekawa, bo cały czas w tle, a później już nie tylko w tle, mamy historię, że Deborah Vance została porzucona przez swojego męża dla swojej siostry, po czym podpaliła jego dom. To staje się też takim motywem w ogóle jej twórczości. Żarty z tego, że podpaliła, udział w reklamie podpałki, jak jest na otwarciu pizzerii, za które to otwarcie dostaje bardzo dużo pieniędzy, to pozuje z takim płomieniem w tym piecu na pizzy i ma osmoloną twarz. To jest taki motyw, który się dalej pojawia. I jest to ciekawe, kiedy odkrywamy powoli, jaki ona ma realny stosunek do całej tej sytuacji. Jak wygląda jej relacja z siostrą, szczególnie, że na początku pierwszego sezonu ten były mąż umiera.
Tam jest w ogóle dużo śmierci w tym serialu, bo nie tylko umiera jej były mąż, też umiera ojciec Ewy. Umiera też pewna jej miłość przygodna i to sprawia, że Hacks są komedią, ale też są czarną komedią. Tak jak powiedziałaś, poruszają ważne sprawy, dotykają bolesnych bardzo rzeczy, ale z drugiej strony cały czas jednak mamy to poczucie jechania po bandzie. I właśnie to poczucie jechania po bandzie zawsze opiera się na tym napięciu pomiędzy tym, co oznaczają zabawne rzeczy dla Ewy, a co zabawne jest dla samej Debory. I tutaj ta pokoleniowa różnica bardzo mocno wychodzi. I ja już w pewnym momencie byłam, powiem ci, zmęczona, szczególnie w drugim sezonie, tymi żartami, kiedy Debora mówi coś, co w kontekście Ewy dla jej pokolenia jest po prostu niepoprawne politycznie, To niektórzy by to tak określili, a niektórzy by to określili, że po prostu jest nieśmieszne, niefajne i tak się nie mówi, jest obraźliwe. Na przykład używa słowa master bedroom, a Ava jej mówi, no dobra, ale wiesz, że tu chodziło o niewolników, jeśli chodzi o to sformułowanie master bedroom, czyli główna sypialnia, jakby sypialnia pana domu, pani domu. I mnóstwo jest takich gagów, które polegają na tym i pewnie, nie wiem, jacyś komicy ze starszego od nas pokolenia, typu Ricky Gervais albo ktoś taki, powiedzieliby, no właśnie, no bo teraz mamy takie czasy, że nie ma się z czego śmiać, nie można się z niczego śmiać, wszystko jest świętością, nie można powiedzieć rasistowskiego żartu, nie można powiedzieć seksistowskiego żartu, po prostu komedia umarła.
Deborah Vance jest dziadersem.
Dokładnie.
Po prostu, ona jest dziadersem, ale jednocześnie cały ten serial ja bym zaliczyła do sitcomów, czyli do tych smutnych komedii. I nie wiem, czy to wybrzmiało, bo zbliżamy się do końca tej części naszego podcastu, ale to jest bardzo dobry serial. On jest śmieszny, on jest mądry. Rzeczywiście, jak się ogląda dwa sezony naraz, jednocześnie, to znaczy tak jak my żeśmy oglądały, czyli po prostu prawie że jednym ciągiem, to jest tego dużo i to jest moim zdaniem za dużo. To znaczy, nie wiem, czy to jest serial do binge'owania. Ja bym jednak robiła sobie tutaj przerwę, ale jest to dobrze zrealizowany serial, świetne bohaterki, ciekawa fabuła, ważne rzeczy. On jest też śmieszny i naprawdę uważam, że warto ten serial obejrzeć.
To ja tylko na końcu dodam, że za jego całokształt odpowiadają twórcy Broad City, czyli Paul Downs, Lucy Anello i John Statsky, a głównym producentem wykonawczym jest też świetnie wszystkim znany Michael Schur, który nam się kojarzy od razu z takimi tytułami jak Parks and Recreation, The Office, The Good Place, więc takie komedie, które są wartościowe, dobre i które tutaj wielokrotnie chwaliłyśmy w naszym podcaście. Dzisiaj wzięłyśmy na tapet duety kobiece. Będziemy rozmawiały o naszych ulubionych bohaterkach, takich parach, pomiędzy którymi chemia, pomiędzy którymi relacje sprawiają, że serial nam się bardzo podobał. Mamy masę takich tytułów, które oglądałyśmy i które właśnie ze względu na te fantastyczne postacie pierwszoplanowe nas sobą urzekły. I myślę, że nie przez przypadek głównie są to seriale komediowe.
Myślę, że tak, bo ta energia między postaciami w serialach komediowych jest łatwiejsza do wygenerowania, szczególnie, że dramaty są zwykle indywidualne i takie solowe, mam wrażenie, w serialach.
No tak, to 94 odcinki, 7 sezonów, co czyni serial Grace i Frankie najdłuższym serialem, jaki kiedykolwiek Netflix wyprodukował. I wiesz, zanim zaczniemy opowiadać o tym, jak on się skończył i jaki mamy do niego stosunek, to powiem ci, że ja mam wrażenie, że koniec Grace i Frankie jest pewnym symbolicznym zakończeniem etapu w ogóle istnienia i funkcjonowania Netflixa. Dlatego, że słyszymy coraz częściej, że Netflix ma ogromne problemy. W tym wielkim wyścigu platform streamingowych zawsze Netflix był liderem, w ogóle był prekursorem, nawet co z tego, że HBO jest starsze od Netflixa, ale nie umiało tak dobrze w content, nie umiało tak dobrze w treści jak Netflix.
W promocję też tych treści, to jest też bardzo ważne, bo jeżeli byśmy spróbowały porównać, to pewnie na HBO Max jest więcej takich ciekawych seriali, więcej takich seriali, które my byśmy wrzuciły na nasze top 100, top 1000 seriali niż na Netflixie.
Tak, myślę, top 1000.
Top 1000, myślę, że mogłybyśmy już zrobić po tych paru latach prowadzenia podcastu
tak.
Top 1000 seriali. Top 100 byśmy
The
się kłóciły.
The Wire zawsze na pierwszym miejscu. Ja w ogóle nie zero zaskoczeń, bo to już nieważne co.
Dobrze, to kiedyś na Facebooku albo na Instagramie zrobimy akcję top 1000 seriali według Anny Piekutowskiej i Zuzanny Piechowicz.
Zrobię tego transmisję live, będzie trwała dobę. Potem zostanie wpisany do księgi Guinnessa. No ale Zuza, dobrze, kończymy ten wątek Netflixa i Grace i Frankie. No i tak jak inne platformy powstawały i w jakiś sposób wchodziły w pewne nisze, dostosowywały się do swoich odbiorców, specjalizowały się w niektórych wątkach, tak tutaj w tym momencie mamy do czynienia z początkiem końca Netflixa. Ten początek końca jest troszeczkę zaznaczony przez to, że Netflix stracił swoje dwa konie pociągowe, czyli The Office i Przyjaciół, które zawsze były serialami najlepiej oglądanymi na Netflixie, przyciągały masę ludzi, które chciały wydać pieniądze na ten swój abonament.
To tylko dodam, że mamy tak. Przed chwilą rozmawiałyśmy o serialu twórcy The Office, a teraz rozmawiamy o serialu twórczyni przyjaciół Marty Kaufman.
Tak.
Więc, że tak powiem, też symbolicznie dzisiaj.
Od 20 lat te same osoby trzęsą serialami komediowymi w Ameryce, no i w ogóle na świecie przez to. To jest też ciekawa obserwacja. I to, że się Grace i Frankie kończy i że w ogóle ten serial dojechał do 7 sezonów, co jest dość nietypowe już w tym momencie na Netflixie, który stawia na jednosezonowe wrzutki, dwusezonowe wrzutki, no i też na potęgę kasuje różne rzeczy ze względu na swoje problemy finansowe teraz. To znaczy, dowiadujemy się, że serial, który był już w produkcji albo już te konie zostały zaprzężone, to nagle dostają informację twórcy, że sorry, ale Netflix się wycofuje i stwierdza, że ten projekt czy tamten jest nierentowny.
To ja jeszcze dodam, że mam wrażenie, że Netflix zaczyna iść po sprawdzone sposoby, które po prostu przez to, że są sprawdzone, są też wtórne. To znaczy na Netflixie coraz rzadziej pojawia się coś, co myślimy sobie, o jakie to ciekawe, o jakie to nowatorskie, o jakie to niezwykłe. Tak? Rozmawiałyśmy przed chwilą o Hacks, bardzo ciekawym, bardzo innym serialu z ciekawą fabułą, ciekawym poczuciem humoru. Tydzień temu rozmawiałyśmy o serialu Schody, fabule o Michaelu Petersonie i śmierci jego żony Kathleen. Też bardzo ciekawe podejście, oba od HBO Max. I jak ja myślę teraz, o jaki serial na Netflixie ostatnio wyszedł, który mnie zaciekawił, że spadły mi kapcie i w ogóle miałam takie poczucie, że o, to jest to, to myślę, że trudno by mi było wybrać taki serial.
I będzie coraz trudniej, bo się zaraz skończy Better Call Saul, który pewnie w pewnym momencie też tutaj omówimy. Nie chcę nic obiecywać, no ale to jest jednak...
Omówimy.
Dobra. Już dawno nie ma Breaking Bad i te największe hiciory się skończyły i nie widać zastępców.
No wiesz, no takimi hitami teraz są seriale typu Bridgertonowie, czyli coś, co jest zupełnie czymś innym, no to już to jest ciekawa rozrywka i można to obejrzeć, no ale to nie jest nowatorski, niezwykły serial, to już nie jest Marta Kaufman, tylko Shonda Rhimes, czyli nie twórczyni przyjaciół, a twórczyni chirurgów, tak, która stała się właśnie jedną z takich osób współpracujących na stałe z Netflixem, obok na przykład Ryana Murphy, który od kiedy współpracuje z Netflixem, idzie mu gorzej.
Tak, dużo gorzej.
Więc coś jest nie tak z tymi twórcami, a jedno z tą współpracą Netflixa z twórcami, z tym, co się dzieje w ogóle na Netflixie, ku zmianie tego, co się na przykład dzieje nawet na takiej platformie, którą tu często krytykujemy, Apple TV+, no przecież Severance, odsyłamy do tego odcinka podcastu.
I do samego serialu też odsyłamy.
Zdecydowanie tak. I to są teraz seriale, o których chcemy tu rozmawiać, które nas zaciekawiły, a ja ostatnio co włączam jakąś nowość Netflixa, to myślę, nie będziemy jej tutaj omawiać, bo po prostu, cytując, szkoda czasu na złe seriale. Ale wracamy do tej Grace i Frankie,
tak.
Bo może kiedyś zrobimy oddzielny odcinek o tym Netflixie i co tam się dzieje.
Tak, no jest dobry pomysł, rzeczywiście, szczególnie, że no, pojawia się coraz więcej różnych graczy na tym rynku. Disney Plus jest dosłownie za progiem i puka do polskich drzwi. No i
będzie... Omówimy na pewno, co tam można znaleźć.
Tak, zdecydowanie, więc no, robi się coraz gęściej, robi się coraz większa konkurencja i rzeczywiście, żeby coś dobrego zrobić, wymyślić, to trzeba przede wszystkim wydać masę pieniędzy, namówić ciekawych, ważnych twórców na to, żeby ze sobą współpracowali i to wcale nie oznacza, że to się uda. To jeszcze nie jest przepis na sukces. Więc jest to wszystko bardzo skomplikowane, a jeśli chodzi o Grace i Frankie, no my jesteśmy wierne temu serialowi. Znaczy, mówiąc my, to trochę przesadzam, bo to ty jesteś wierna temu serialowi.
Ja jestem wierniejsza, ale przyznaj, że to jest serial, który początek miał bardzo, bardzo dobry. Cała w ogóle fabuła jest ciekawa, bo mamy dwa małżeństwa, które się rozpadają w związku z tym, że mężczyźni z tych małżeństw okazuje się, że są nie tylko wspólnikami w interesach, ale również parą od bardzo wielu lat. W związku z tym tytułowy Grace i Frankie rozwodzą się. W wyniku różnych okoliczności zamieszkują w jednym domu nad morzem, domu na plaży. W tych rolach Jane Fonda i Lily Tomlin, też przyjaciółki w prawdziwym życiu i też takie...
Kto by się nie zaprzyjaźnił po 7 sezonach serialu?
No one się zaprzyjaźniły wcześniej. to już jest taka, jak powiem, że dekady trwa ta przyjaźń, to nie przesadzę.
Nawet może i wiesz, jakieś ćwierćwiecza albo półwiecza bardziej.
Tak.
Ćwierci półwiecza.
No właśnie. I mamy te historie o dwóch około 80-latkach, które żyją życiem seniorek, ale nie tylko są babciami, nie tylko są matkami, tylko prowadzą swoje własne życie, mają swoje związki, mają swoje interesy i pasje, więc to jest taki serial o tym, że życie nie kończy się po 40.
Absolutnie, nie po 50, 60, 70. 70. I najmocniejszym punktem tego serialu i tym, na czym on się w ogóle zasadzał i jego geniusz w pewnym sensie, to była właśnie ta para i ten duet, bo autentycznie czuło się chemię pomiędzy tymi kobietami i nawet jeśli te żarty nie były najwyższych lotów, nawet jeśli były trochę właśnie no, przestarzałe albo nie takie znowu śmieszne, to Jane Fonda i Lily Tomlin sprawiały, że mimo tego kochało się je, uwielbiało się i śmiało się z tych żartów. I ty mówisz, że oczywiście tam jest rodzina, jest ta para mężów, która też zostaje gdzieś w orbicie i w sumie nawet przyjaźni się z naszymi głównymi bohaterkami. Są dzieci, są gwiazdy, które występują tam co chwilę. Są takie właśnie wrzutki.
Lisa Kudrow, Dolly Parton w ostatnim sezonie.
Miley Cyrus, pamiętam, dokładnie. Ale kogo jeszcze?
Nicole Richie.
O, dokładnie, tak.
RuPaul.
Więc to też nie są gwiazdy w stylu przychodzi, nie wiem, Brad Pitt, tylko właśnie takie telewizyjne, amerykańskie, może trochę przebrzmiałe, ale które pasowały do tego serialu, który właśnie był taki trochę obciachowy, trochę dla seniorów.
Nie wiem, czy teraz się nie powinnam obrazić, ale to zostawimy na zakończenie naszego podcastu, wyjaśnimy to sobie, ale wiesz, dla mnie też ciekawe jest to, że ty kiedyś powiedziałaś to, ja sobie zapamiętałam, bo to jest dobry opis tego serialu. No, mamy Martę Kaufman, czyli jedną showrunnerek przyjaciół, i taką twórczynię, jedną z tych osób, która wykreowała w ogóle całą tę szóstkę. I tam widzieliśmy opowieść o ludziach, którzy jeszcze nie mieli swoich rodzin założonych, nie mieli swoich małżeństw, dzieci, takich gospodarstw domowych i tą ich rodziną byli przyjaciele. A tu mamy ten moment, kiedy te rodziny się już rozpadły w pewien sposób, bo dzieci dorosły, wyprowadziły się, małżeństwa się porozpadały i znowu te przyjaciółki stają się główną osią. Więc to jest w jakiś sposób kontynuacja moim zdaniem przyjaciół.
Tak, i teraz będziemy trochę spoilowały, bo musimy omówić jednak ten koniec, na który wszyscy czekali i pewnie zadawali sobie pytanie, no bo jednak ten serial...
Czy umrą?
Dokładnie, to ten serial jakby naturalnie omijał trochę temat śmierci. Jeśli mówił o niej, to mówił na wesoło, no ale w tym sezonie ostatnim wiedzieliśmy, że musi się z nią zmierzyć na serio. No przede wszystkim dlatego, że jest to oczywiste i naturalne, że jeśli jest koło 80, to się myśli o śmierci.
To ja tylko powiem, że będę jakoś cię bronić przed tymi spoilerami i odpowiem na pytanie, czy umrą, mogę odpowiedzieć tak. I tak, i nie.
Trudno powiedzieć.
Trudno powiedzieć, to zależy w którym momencie.
Niektórych gości Radia Tok FM.
Więc ja myślę, że tak, pierwsza połowa tego sezonu finałowego była straszna. Mm-hmm. To była jakaś katastrofa. Ja nie mogłam uwierzyć, jak bardzo ten serial obniżył loty.
Ale to jeszcze muszę dla uczciwości dodać, przepraszam, że się wtrącam, że to nie jest tak, że to była nagła katastrofa. Myśmy się do tej katastrofy zbliżali.
To tak trochę jechało ku przepaści, ale nagle miało się wrażenie, że skoczyli.
Silnik odpadł,
ale mam wrażenie, że trochę się odbili w tej drugiej połowie. Troszeczkę. Nie jakoś bardzo, ale jednak druga połowa finałowego sezonu, no bo to jest też nowa polityka Netflixa, że mamy sezony 7A, 7B. Tak? Czyli finałowe sezony są dzielone na
tak.
pół, żeby...
Teraz powinno być taka brzęk takiej kasy, takich kasjerów, którzy liczą pieniądze, które dzięki temu Netflix zarabia.
No tak jest, to dokładnie tak jest, ale, to jest bardzo dziwna praktyka. Ja jej nie lubię i
też
dla mnie
nie lubię.
Jest dziwne, szczególnie, że na przykład tu widać nagłą zmianę fryzury Jane Fondy, która z blondynki staje jakby... jest siwa.
O Boże, kim nerdem Gracie Franke jesteś strasznym.
Jestem, tak. 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 Ja mam bardzo dużo takich przemyśleń, więc wydaje mi się, że ten finał jest trochę lepszy, ale jednak wciąż to jest serial, który nie powinien mieć aż tylu sezonów, że jakby się skończył wcześniej, byłoby lepiej i rzeczywiście trochę za długo nie poruszają ważnych tematów. No tu się pojawia temat demencji, na przykład w finałowym sezonie zaczynają się pojawiać takie tematy, ale jednak zbyt długo tematy związane z tym, że wiek wiąże się też na przykład właśnie z chorobami, ze śmiercią bliskich osób, z tym, że jest coraz trudniej też fizycznie, były w jakiś sposób omijane albo traktowane bardzo po łebkach, że w jednym odcinku nagle Grace i Frankie leżą na podłodze, bo nie są w stanie wstać przez kręgosłup czy tam nogę, ale już w następnym sezonie w ogóle nie pamiętamy, że był jakiś problem z tym związany.
Kolejnym tematem rzeką, który musimy poruszyć i bardzo często o tym rozmawiamy, to są zakończenia, czyli takie pytanie, czy wszystkie postaci dostały takie zakończenie, na jakie zasłużyły, czy fani, fanki, którzy byli z tą Grace i Frankie przez, kurczę, 7 sezonów.
Czasami więcej niż raz, pozdrawiam.
Są w stanie jakby ucieszyć się z tego zakończenia. I tak jak bardzo tutaj krytykowałyśmy różne końce, to jak się skończyła Gra o Tron, to jak się skończył serial Afterlife, nie wiem, przypomnij mi jeszcze różne niesatysfakcjonujące końcówki z naszego serialowego
jak poznałem waszą matkę, to jest takie zakończenie. No dużo jest takich seriali, tak. Ale nawet to może nie chodzi o samo zakończenie, co też przeciągnięcie tej fabuły.
Mm-hmm. Tutaj mam poczucie, pomimo tego, że to nie jest zakończenie, które szokuje.
Ty ostatnio narzekałaś na Ozark.
Tak. Ale to nie jest najgorsze. Nie zmieściłoby się w top 10 najgorszych zakończeń, jakie widziałam w serialach.
Kolejny pomysł na odcinek.
Tak, myślę sobie, że Grace i Frankie skończyły się tak, jak powinny się skończyć. I to nie znaczy, że to zakończenie jest szokujące, że jest odkrywcze, że jest, nie wiem, super wzruszające albo super zabawne. Ono jest po prostu takie, jak powinno być.
Tak, ja też tak myślę, że ten serial z tą dynamiką, z tym ciepłem, on się zakończył tak, jak się zakończyli Przyjaciele w pewnym sensie, w tym samym klimacie.
Wszystkich tych, którzy mówią, że Przyjaciele skończyli się źle i po prostu 2 sezony za późno, już w ogóle nie dopuszczamy do tej dyskusji.
Do usłyszenia przy innej okazji, ale też tak się zakończyli, to jest bardzo w stylu Marty Kaufman, jak to się zakończyło i ja też jestem usatysfakcjonowana, chociaż wciąż myślę, że ten serial był za długi, co nie zmienia faktu, że ja będę bardzo tęsknić za Grace i Frankie.
Grace i Frankie, do zobaczenia na Netflixie i to jest prawdziwa taka komedia, ciepła, bliska, nie ma tutaj nic z ciemnej komedii, z mrocznej komedii, nie jest to sitcom, jest to po prostu taki rosół dla duszy, to jest częste sformułowanie, które tutaj powtarzam.
W tym odcinku podcastu rozmawiamy o naszych ulubionych serialowych duetach. Rozmawiałyśmy właściwie o 2 takich premierach zakończenia, bo mamy tak serial Hacks, który można obejrzeć na HBO Max, finał Grace i Frankie od Netflixa, a teraz taki krótki przegląd tych duetów, które są naszymi ulubionymi. I jak ja myślę o moim ulubionym duecie komediowym, odnosząc się do trochę do Hacks, no to myślę od razu o wspaniałej pani Maisel i o Mitch i Susan, serial, który można obejrzeć na Amazon Prime Video, a opowiada o stand-uperce z lat 50., 60.
Tak, i co zabawne i szokujące trochę, to znowu tutaj pojawi się nazwisko Joan Rivers, bo podobno właśnie też na jej biografii luźno jest oparta historia Maisel, Mitch Maisel, czyli tylko nie w tym momencie życia, kiedy jest się po 60., po 70., tylko właśnie kiedy się zaczyna jej kariera, kiedy zaczyna występować w klubach komediowych, przecierając szlaki w ogóle dla kobiet. I wspaniała pani Maisel nie jest przewidziana, nie jest z zasady serialem o kobiecym duecie. On jest jednak serialem o pani Maisel, ale w pewnym momencie ten klimat, ten nastrój i ta relacja pomiędzy tymi dwoma bohaterkami zdecydowanie wysunęła się do przodu i ona im dalej, bo teraz mamy który? 4. sezon?
Chyba tak.
To im dalej, tym jeszcze bardziej jest ważna, tym bardziej intensywna i też sam serial koncentruje się wokół tej relacji.
Amy Sherman-Palladino, showrunnerka wspaniałej pani Maisel, jest też twórczynią, która odpowiadała za Gilmore Girls, Kochane Kłopoty. Też serial bazujący na duecie. Tutaj matka i córka, Lorelai i Rory Gilmore. No i tutaj wiele razy mówiłyśmy o tym, że stare odcinki, oczywiście wspaniale, ja wciąż do nich wracam. Ten nowy sezon po latach, wielki powrót, wielka klapa. Za dużo botoksu, za dużo błędów milenialsowych, uproszczonych, za dużo wszystkiego, co mogło pójść źle, poszło źle w tym serialu. No ale Amy Sherman-Palladino tutaj we wspaniałej pani Maisel jeszcze pokazuje, co potrafi.
Amy Sherman-Palladino jest jednak ekspertką od serialów gatunkowych. Dlatego ani serial Wspaniała Pani Maisel, ani serial Gilmore Girls nie będzie się podobał wszystkim. To też jest w pewnym sensie taki dość proste historie, bardzo emocjonalne, skupione na więzach rodzinnych, na bliskości, na cieple. No i oczywiście też podlane jakąś dozą humoru, ale nie ambitnego albo mrocznego.
Tak, ale ja uważam, że ci, którzy oglądali na początku lat 2000 Gilmore Girls i kochali ten serial, też się zakochają we Wspaniałej Pani Maisel, bo Wspaniała Pani Maisel ma humor Lorelai Gilmore i dużą część jej osobowości. Tylko, co zabawne, mimo że przeniesiona w czasie do lat właśnie 50-tych, 60-tych w Stanach Zjednoczonych, to humor jest bardziej współczesny, bardziej po bandzie.
No i właśnie Susie i Mitch robią ten duet, który prowadzi nas przez serial, prowadzi nas przez kolejne stopnie wtajemniczenia popularności, które Mitch zdobywa na scenie. Jednocześnie wiemy, że między nimi nie układa się dobrze. One są z innych światów. No Mitch jest piękną panią domową, wychuchaną, wycackaną z żydowskiej konserwatywnej rodziny, która stara się trochę wybić z tego swojego bardzo ciasnego garniturka kobiecości, który nakładały lata 50. czy 60. A Susie jest taką kobietą w typu butch, nosi skórzaną kurtkę, jest uboga, mieszka w jakiejś strasznej piwnicy i stara się polepszyć swój status majątkowy, a jednocześnie zrobić coś, co będzie ją inspirowało, intrygowało i też wychodzi z tej swojej kobiecości, ale w zupełnie inny sposób niż Mitch.
Jednak ich przyjaźń jest prawdziwa, jest wzruszająca i one są dla siebie w najtrudniejszych momentach, więc naprawdę uważam, że jeżeli chodzi o serialowe kobiece duety, to jeden z moich ulubionych.
Tak, ale to też widać bardzo często jest taki zabieg stosowany przez twórców, bo on jest po prostu bardzo jakby sprytny i interesujący i łapiący nasze różne myśli, wątki i analogie do prawdziwego życia, że czasami osoba, która jest najbliżej ciebie, staje się twoim największym wrogiem. I myślę, że w Maisel to widać, że z jednej strony one są dla siebie, się wspierają oczywiście, ale po prostu czasami sobie podkładają takie świnie i do takich katastrof strasznych doprowadzają. Stąd się biorą te wielkie awantury, które też we Wspaniałej Pani Maisel od czasu do czasu muszą wybuchnąć.
I pięknie podprowadziłaś pod serial Working Moms, pracujące mamy w polskim tłumaczeniu. Jakoś to nie brzmi tak dobrze. Serial od Netflixa, stworzony przez Catherine Reitman, która jest też odtwórczynią głównej roli, która bazuje na swoich doświadczeniach macierzyństwa. I tam mamy też dwie przyjaciółki, tam jest więcej kobiet. Ale jednak najważniejsza oś to jest między Kate a Anną.
I też to się wydarza w trakcie serialu. To znaczy im więcej sezonów, tym bardziej ta ich relacja po prostu jeden do jednego jest ważniejsza i bardziej wybije się na pierwszy plan.
Tak, ale tutaj w tym sezonie ostatnim, który od niedawna możemy obejrzeć na Netflixie, to jest jeden z tych seriali, powiedziałam niedawno, że myślę o tym, co jest ciekawego, co mogłabym polecić z nowych rzeczy. No to nie jest nowa rzecz, no ale kontynuacja, którą bym poleciła. Widać, jak one właśnie przez tą bliskość i próbując się wspierać, stają się dla siebie trudne i toksyczne. Jak właściwie mają kryzys w tej przyjaźni w związku z tym. I to jest bardzo ciekawy wątek wprowadzony właśnie w tym ostatnim sezonie, w którym to sezonie też bardzo dużo spada na te bohaterki.
To też fajny motyw, że mamy tutaj do czynienia z parą kobiet, która się zna bardzo długo, bo jednak te seriale, które do tej pory opowiedziałyśmy, trochę skupiają się na początkach znajomości, na tym budowaniu przyjaźni, czy budowaniu relacji, czy tego, jak na początku trudno jest się ze sobą dotrzeć i dogadać i jakie wydarzenia muszą mieć miejsce, żeby poczuć tę bliskość z drugą osobą i zbudować jakąś relację. A tutaj wchodzimy w relację, która jest już od dawien dawna zadzierzgnięta. Mamy przyjaciółki ze studiów, które się świetnie znają, które gdzieś tam na podobnych levelach też życia są, no bo tam mają mężów, mają dzieci, nawet niektóre dzieci są w podobnym wieku. No i w tym momencie zaczyna się okazywać, jak te wsparcie, które sobie udzielały właśnie w takich analogicznych sytuacjach, no kończy się. Nagle po prostu okazuje się, że jednak nie, że jednak te wszystkie podobieństwa, które przez te lata były ważne, schodzą na drugi plan.
Jeżeli chodzi o serialowe duety, to myślę, że nie możemy nie wspomnieć o jednym z najbardziej nieoczywistych i ciekawych serialowych duetów.
Obsesja Eve.
Proszę bardzo, sprzedane. Serial, pierwszy sezon, showrunnerką była Phoebe Waller-Bridge, obsypana nagrodami Emmy za Fleabag.
I wtedy ten serial nam się naprawdę podobał.
Tak, no później było niestety gorzej. Mamy dwie główne bohaterki, tytułową Eve, która jest agentką brytyjską, która ściga morderczynię Villanelle w tych rolach Sandra Oh, znana między innymi z Chirurgów, oraz
Jodie Comer.
Świetny duet, świetna dynamika. Nie wiadomo, czy są, kto jest kotem, kto jest myszką, a może właściwie są dwoma zakochanymi papuszkami. No właściwie to wszystko się bardzo, bardzo miesza. Jeden z najciekawszych seriali, jeżeli chodzi o pomysł, właśnie ten pierwszy sezon Obsesji Eve, można obejrzeć na HBO Max.
Ja też bardzo polecam ten pierwszy sezon, drugi obejrzałam z niesmakiem, do trzeciego już w ogóle nie siadłam, bo ten serial się bardzo mocno zepsuł i chyba dlatego właśnie, że one coraz bardziej zaczęły być duetem, że ta ich relacja tak bardzo już się odwróciła od tego, co było w pierwszym sezonie, że to przestało w ogóle być atrakcyjne. No i to jest ten sezon, ten przykład serialu, kiedy twórcy myślący nad tym, co będzie dalej, zaczynają już tak popuszczać swoje wodze fantazji, że w pewnym momencie się w tym gubią i nie wiedzą, o co chodzi. I nigdy im nie wybaczę wątków polskich, bo jakoś czuję się nimi dogłębnie urażona i wystereotypizowana.
Tak, to właśnie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jakoś nie ogląda chyba seriali HBO, bo na pewno byłby jakiś protest w tej sprawie.
Nie, żartuję sobie trochę z tych polskich wątków, ale tak czy
inaczej. Nie, no są złe, są źle napisane, są złe. Nawet jeżeli by nie były polskie, tylko w takim samym klimacie byłyby słowackie czy niemieckie, to też byśmy krytykowały.
Tak, to jest zdecydowanie też czarna komedia. Taka czasami mocno krwawa, mroczna, w ogóle postać Villanelle, czyli tej seryjnej zabójczyni, jest totalnie od czapy, jest szalona, a jednocześnie ma ten swój sznyt komediowy, jest naprawdę jakby u samej idei, u samego zarania czymś naprawdę genialnym.
Jeszcze ważnym aktorem, ważną postacią jest postać grana przez Kima Bodnie, znanego z między innymi Mostu nad Sundem, czy ostatniego sezonu Wiedźmina, gdzie gra Vesemira. I też bardzo dobra, bardzo ciekawa rola.
To jest świetny aktor w ogóle. Tak. Mogła z nim rozmawiać, tak? Mamy wywiad w archiwum.
Tak, rozmawialiśmy o Wiedźminie, więc jeżeli macie ochotę, to na tok.fm.pl i w aplikacji mobilnej można posłuchać tej rozmowy.
Zuza niestety nie zapytała go, dlaczego Obsesja i stała się takim słabym serialem w tak szybkim czasie. Ale być może nie wiedziałby, co odpowiedzieć, więc może lepiej. I na koniec chciałyśmy wam opowiedzieć o serialu komediowym, właśnie z duetem w roli głównej, ale takim serialu, który chyba obu nas nie porwał, nie zachwycił. Chodzi o serial Netflixa Już nie żyjesz, Dead to Me, z Christiną Applegate w roli głównej. I to jest serial, który jest komediową odpowiedzią na Netflixa na wielkie kłamstewka, bo też dzieje się mniej więcej właśnie na takich bardzo amerykańskich, bogatych przedmieściach z nobliwymi, znudzonymi swoimi życiami, bogatymi paniami domu. Tyle, że też jest morderstwo w tle, tak jak z wielkimi kłamstewkami. Też są różne nieprzyjemne rzeczy, które pod tą różową, pastelową powierzchnią szczęśliwych rodzin się kryją. Natomiast sam serial, mimo też ciekawego pomysłu, trochę takiego podobnego do Obsesji Eve, nie wyszedł tak dobrze.
Nie wyszedł tak dobrze. Jeszcze pierwszy sezon można obejrzeć, ale drugi zdecydowanie poszedł gorzej. Byłyśmy tutaj obie zaskoczone, że był nominowany do Nagrody Emmy w kategorii właśnie serialu komediowego. Chociaż to też jest raczej taki sitcom, smutna komedia niż taka prawdziwa komedia. No tak, taki serial dla tych, którzy potrzebują bardzo takiej prostej historii, która udaje trochę bardziej wysublimowaną, i to jest taki serial, w którym jak pójdzie się do kuchni, zrobić sobie herbatę, albo wziąć lody, albo zamówi pizzę i wróci, to się niewiele straci. Tak, tak, dokładnie tak. To są takie seriale, że jakby nie trzeba być zbyt uważnym i się złapie, co jest dalej. To właśnie jest jeden z tych seriali, więc to chyba słaba rekomendacja, ale no ja myślę, że jest wiele więcej ciekawych seriali, chociaż ten duet jest ciekawy, bo mamy no, sytuację bardzo dziwnej zależności takiej toksycznej. Tu nie będę częstować spoilerami.
Powiedzmy, jak się zaczyna. Zaczyna się tak, że mąż Jen, Ted, umiera i okazuje się...
Ginie nawet.
Tak, i za jego śmierć odpowiedzialna jest właśnie Judy. I na początku Jen tego nie wie, wpuszcza ją do domu, zaprzyjaźnia się z nią, spotyka się z nią i dopiero wtedy dowiaduje się, co się dzieje. Zaskakujący jest zwrot sytuacji w ostatnim odcinku pierwszego sezonu, bo tutaj nagle jakby role się odwracają, ale nie chcę za bardzo spoilować, więc na tym się zatrzymam i postawię kropkę. I chciałam na koniec podzielić się z tobą refleksją i cię zapytać, czy ją podzielasz, bo pamiętam, jak 3 lata temu rozmawiałyśmy o różnych serialach, pamiętam o tym, jak wymyślałyśmy kolejne odcinki, wymyślałyśmy kolejne tematy odcinków i zawsze dużym kłopotem dla nas było to, żeby znaleźć pakiet ciekawych komedii do polecenia. Że tych komedii było mało, a te, które były, były kiepskie. Były słabe, były tanie, niskich lotów. I dzisiaj po naszej rozmowie, kiedy przerzucamy się tymi różnymi tytułami, może niekoniecznie po prostu każdy z nich jest wspaniały jak Severance, ale taki, który przykuwa, zostawia, chętnie go można obejrzeć, można go bez większego obciachu po prostu polecić komuś innemu, chyba zrobiło się ich więcej.
Tak, zdecydowanie tak. I to jest dobry trend. To jest trend, który mi się podoba, bo ja mam takie poczucie, że jednak trudniej zrobić dobrą komedię i śmieszną komedię, niż na przykład dobry serial kryminalny, których jest bardzo dużo. Więc cieszę się, że już nie jest tak, że jak ktoś pyta, no dobrze, a jakbym chciała coś komediowego obejrzeć, to się mówi 3 te same tytuły za każdym razem, tylko można się zastanowić, myśli sobie, a może to, może to, może to, może to. Więc rzeczywiście to jest coś, co jest budujące. Jesteśmy też ciekawe waszych ulubionych serialowych kobiecych duetów.
Tak, dzielcie się z nami, można do nas napisać na Facebooku, na Instagramie, tam są profile Szkoda Czasu na Złe Seriale, można też do nas napisać maila na seriale@tok.fm.
Zachęcamy też do zajrzenia do naszego archiwum, bo tam dużo serialowego dobra, tok.fm.pl i aplikacja mobilna tok.fm. Tam możecie znaleźć nasze poprzednie odcinki.
Żegnamy się.
Zuzanna Piechowicz
i Anna Piekutowska.
Dobrego oglądania.
Szkoda czasu na złe seriale. Podcast o serialach, które warto obejrzeć. Premiery w czwartek na tok.fm.pl.